Witam Państwa, jest środa, 25 marca, minęła godzina 18, ja nazywam się Cezary Posowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. 13. ofiara śmiertelna chińskiego koronawirusa w Polsce. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o śmierci 3 osób z powodu zakażenia koronawirusem. 13. ofiarą jest 71-letni mężczyzna, który był kierowcą PKS Tour Jelenia Góra. Zmarł w szpitalu w Bolesławcu. Dyrektor szpitala Kamil Barczyk poinformował w rozmowie z Onetem, że przyczyną zgonu była ostra niewydolność oddechowa spowodowana koronawirusem. Dziś rano poinformowano o śmierci 2 pacjentów w szpitalu we Wrocławiu. Zmarł 41-letni i 71-letni mężczyzna. Obaj mieli choroby współistniejące. Rzeczniczka wrocławskiego szpitala Urszula Małecka poinformowała w rozmowie z Onetem, że 71-latek trafił do szpitala wczoraj po południu. Władze szpitala nie wiedzą, czy mężczyzna był zakażony koronawirusem, ponieważ wynik testu nie zdążył jeszcze przyjść. Wczoraj wieczorem podano informację o śmierci 71-letniego mężczyzny w szpitalu w Cieszynie. Pacjent był w stanie ciężkim i również miał choroby współistniejące. W statystykach wciąż nie ujęto zmarłego wczoraj w szpitalu w Radomiu 79-letniego mężczyzny, o którym poinformował prezydent miasta Radosław Witkowski. Mężczyzna był zakażony koronawirusem. Dotychczas koronawirusa z Wuhan zdiagnozowano u 957 osób w Polsce. Dziś podano informację o drugiej osobie, która wyzdrowiała z COVID-19. Mężczyzna, który przebywał w Cieszynie, opuścił placówkę. Był jednym z trzech pierwszych pacjentów hospitalizowanych w tym szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem. Jak podała rzecznik cieszyńskiego szpitala Ewa Herman, wynik testu mężczyzny jest ujemny. Polskie granice zamknięte do 13 kwietnia. Dziś minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński poinformował, że decyzja o zamknięciu polskich granic została przedłużona o 20 dni do 13 kwietnia. Wprowadzono również dodatkowe obostrzenia dla osób mieszkających w Polsce, które na co dzień pracują za granicą. Od piątku te osoby w chwili przekroczenia granicy będą poddawane 14-dniowej kwarantannie. Minister Kamiński poinformował. Mają 2 dni ci obywatele, żeby ustabilizować swoją sytuację zawodową, mogą zostać po drugiej stronie granicy, mają czas na wynajęcie tymczasowych kwater, być może pracodawcy ich będą w tym im pomocni. Natomiast musimy zaostrzyć pewne rygory sanitarne. Transport towarów przez granicę będzie dalej zachowany. Poszukiwani uczestnicy mszy w Koszalinie. Na stronie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej pojawiła się informacja, że osoby, które uczestniczyły w mszach w kościele pod wezwaniem świętego Józefa w Koszalinie 15 i 19 marca o godzinie 18 lub w słupskim środowisku tradycji katolickiej 14 marca proszone są o kontakt z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w Koszalinie. W tych uroczystościach uczestniczyła osoba zakażona koronawirusem. Zmarł ksiądz poddany kwarantannie. Był zakażony koronawirusem. Wczoraj w kwarantannie domowej zmarł ksiądz Roman Kopacz, proboszcz parafii Drwinia. Miał 59 lat. W poniedziałek zdiagnozowano u niego koronawirusa. Ksiądz Ryszard Nowak, rzecznik biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza, poinformował w rozmowie z gościem niedzielnym, że z informacji od służb sanitarnych wynika, że zmarły kapłan był zarażony koronawirusem, natomiast nie wiadomo, co było bezpośrednią przyczyną jego śmierci. Dziś wchodzi w życie obowiązek zdalnej realizacji podstawy programowej. Zajęcia mają się odbywać przez platformy e-learningowe. Za organizację zajęć będzie odpowiedzialny dyrektor danej placówki. Zajęcia mogą być realizowane z wykorzystaniem zintegrowanej platformy edukacyjnej udostępnionej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pod adresem e-podreczniki.pl. Zawieszenie zajęć dydaktycznych w szkołach obowiązuje do świąt wielkanocnych. W szpitalach brakuje sprzętu do dezynfekcji. Leszek Pluciński, dyrektor szpitala w Chełmży, poinformował w rozmowie z Interią o braku w szpitalach specjalnego sprzętu do dezynfekcji karetek. Dotąd ten sprzęt w wielu mniejszych placówkach nie był potrzebny, ponieważ karetki były dezynfekowane ręcznie. Teraz karetki bardzo często wyjeżdżają do pacjentów z podejrzeniem koronawirusa. Pojazd musi być w takim przypadku zawsze zdezynfekowany. Jak informuje dyrektor, ręczna dezynfekcja pojazdu trwa 2-3 godziny. Walczę o to, by zdobyć urządzenie do dezynfekcji karetek. Dopóki nie załatwię takiego urządzenia, to wygląda to kiepsko. Problem w tym, że na rynku trudno kupić cokolwiek. Większość dyrektorów chciałoby mieć takie urządzenie, a moja potrzeba nie jest szczególna, powiedział Interii dyrektor szpitala w Chełmży. Rozszerzenie tarczy antykryzysowej na rolników. Prezydent Andrzej Duda ogłosił dzisiaj, że do rządowego projektu nazwanego tarczą antykryzysową wprowadzono zwolnienie rolników z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez 3 miesiące. Rolnicy mają być w sprawie pomocy traktowani tak jak przedsiębiorcy. Tak Andrzej Duda mówił na dzisiejszym briefingu.
Wprowadzono do projektu ustawy na 3 miesiące zwolnienie z KRUS-u. Wprowadzono także, proszę Państwa, przepisy, które powodują, że rolnicy, także ci prowadzący rodzinne gospodarstwa rolne, będą traktowani tak jak przedsiębiorcy, czyli tak jak osoby prowadzące zwykłą działalność gospodarczą, a więc wszystkie te same formy pomocy będą przysługiwały także tym, którzy wykonują tą działalność rolniczą. Co chciałem podkreślić, dodatkowo będą rodzice, którzy wychowują dzieci do 8 roku życia, mogli korzystać również z tego zasiłku, jeżeli dziecko uczęszczało do przedszkola lub szkoły, zasiłku przysługującego na dziecko do 8 roku życia, także w rodzinach rolniczych.
Prezydent daje się wykorzystywać komunistycznej propagandzie. Władze komunistycznych Chin po ogłoszeniu słabnięcia epidemii koronawirusa w Chinach ruszyły do ofensywy propagandowej, chcąc pokazać siebie jako pomoc dla całego świata i twierdząc, że Chiny znakomicie poradziły sobie z zagrożeniem. Wykorzystują do tego m.in. wypowiedzi prezydenta Polski Andrzeja Dudy. Ambasador komunistycznych Chin w Polsce Liu Guangyuan w artykule opublikowanym w portalu onet.pl atakuje Stany Zjednoczone, twierdząc, że Amerykanie niesprawiedliwie obarczają Chiny za rozprzestrzenienie epidemii. Tekst jest odpowiedzią na artykuł ambasador Stanów Zjednoczonych Georgette Mosbacher, która w poniedziałek oskarżyła Chiny o zatajanie informacji o rozprzestrzenianiu koronawirusa. Władze Chińskiej Republiki Ludowej uczyniły wszystko, co w ich mocy, aby zataić wszelkie informacje o rozprzestrzenianiu się COVID-19, nawet wówczas, gdy chińscy lekarze w bohaterski sposób starali się ratować życie dziesiątkom, setkom, a następnie tysiącom chorych, napisała amerykańska ambasador i dodała, że już na początku stycznia chińskie władze nakazały zniszczenie próbek wirusa i aktywnie cenzurowały i karały odważnych Chińczyków, którzy próbowali powiedzieć prawdę. Chiński ambasador odpowiedział m.in., że prezydent Andrzej Duda stwierdził, iż strona chińska podjęła terminowe i zdecydowane działania, by skutecznie ograniczyć rozprzestrzenianie się epidemii. Według niego warto, by Polska czerpała z doświadczeń strony chińskiej w tej materii. Polski prezydent wczoraj odbył telefoniczną rozmowę z prezydentem komunistycznych Chin Xi Jinpingiem. Tak relacjonował ją na dzisiejszym briefingu.
To była bardzo dobra rozmowa. Przedstawiłem panu prezydentowi sytuację, jaka u nas występuje. Pan prezydent również poinformował mnie, jak wygląda sytuacja w Chinach. Pogratulowałem tego, że w dużym stopniu udało się zapanować nad epidemią i że Chiny powoli, ale konsekwentnie mogą wracać do pracy.
Wcześniej, na początku lutego, Andrzej Duda wysłał list do Xi Jinpinga, w którym pisał: pragnę przekazać słowa uznania osobiście dla pana przewodniczącego za szybką i zdecydowaną reakcję, która, nie mam co do tego wątpliwości, uniemożliwiła dalszy niekontrolowany rozwój epidemii i w ten sposób ocaliła wiele istnień ludzkich zarówno w Chińskiej Republice Ludowej, jak i w innych państwach. Wypowiedzi prezydenta niestety ignorują fakt, że władze Chin uciszały lekarzy ostrzegających o nowym wirusie, zamykały dziennikarzy informujących o epidemii i opóźniały poinformowanie świata, że wirus przenosi się z człowieka na człowieka. Tak skomentował tę sprawę pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny Idź Pod Prąd.
Polska, i to jest ból dla mnie, jest używana w chińskiej komunistycznej narracji jako żyrant chińskich kłamstw przeciwko Stanom Zjednoczonym i przeciwko wolnemu światu. Czyli Polska dalej jest w bloku komunistycznym, mentalnie i politycznie. Jest w NATO tylko wojskowo. PiS, a przynajmniej prezydent Duda, nie widać, żeby się PiS od niego odcinał, czyli go dalej wspiera, jest dzisiaj matrioszką chińską, co wykazał ambasador Chińskiej Republiki Ludowej.
Szef ONZ wzywa do globalnych działań i wpompowania bilionów dolarów w gospodarkę. Dyrektor generalny ONZ Antonio Guterres w liście do przywódców państw G20 wzywa do globalnej koordynacji działań w sprawie pandemii koronawirusa. COVID-19 będzie wymagał odpowiedzi jak nic przedtem, planu jak na czas wojny, twierdzi Guterres. Wzywam przywódców G20 do ustanowienia mechanizmu reagowania prowadzonego przez Światową Organizację Zdrowia, by wspólnie osiągnąć stłumienie. Taki mechanizm wzmocniłby globalną odpowiedź i dałby krajom większe możliwości, by zatrzymać rozprzestrzenianie, napisał szef ONZ i wezwał do wpompowania bilionów dolarów w gospodarki biedniejszych krajów. Nakłaniam przywódców G20 do szybkiego uruchomienia wielkiego, skoordynowanego pakietu stymulującego, wartego biliony dolarów, który zapewni bezpośrednie przekazanie środków przedsiębiorstwom, pracownikom i gospodarstwom domowym w krajach, które nie mogą tego zrobić same, napisał Guterres. Wezwał do przekazania większych środków Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu, który będzie mógł zapewnić płynność sektorowi prywatnemu i finansowemu w krajach rozwijających się. Zaapelował też o większą koordynację między bankami centralnymi. Na koniec zaapelował, by po kryzysie zbudować bardziej włączające i zrównoważone modele rozwoju zgodnie z Agendą 2030 i paryskim porozumieniem klimatycznym, które są według Guterresa latarniami wskazującymi drogę. Pastor Paweł Chojecki zwrócił uwagę, że agenda ONZ WHO najpierw uspokajała, że Chiny dobrze sobie radzą z wirusem, a gdy sytuacja stała się tragiczna, ONZ wzywa do działań globalnych. Tak mówił dziś w programie Idź Pod Prąd na żywo.
Wiem o tym szefie Światowej Organizacji Zdrowia. On cały czas mówił, że zagrożenie jest niewielkie, że to tylko się tam ograniczy do Chin, że nie ma co straszyć pandemią, no takie różne tam bzdety, czyli współdziałał z Chinami w tym, żeby koronawirus rozprzestrzenił się na cały świat. A teraz zobaczcie, jego szef, można tak powiedzieć w pewnym uproszczeniu, czyli szef ONZ-u, mówi, że koniec państw narodowych. Wizja Idź Pod Prąd już lata temu mówiła o chińskich i ONZ-owskich planach zrównoważonego rozwoju, w które to plany wpisuje się partia Prawo i Sprawiedliwość w Polsce. Mówi o zrównoważonym rozwoju. Cały czas te brednie Morawiecki powtarza. To widać, jaka jest skala przeżarcia świata przez komunistyczną agenturę. Razem z chińskimi komunistami chcieli uspokoić świat, że nie ma żadnego zagrożenia koronawirusem, żeby właśnie jak najwięcej, jak najszybciej zarazić. Wtedy, kiedy już epidemia wymknie się spod możliwej kontroli i zatrzymania jej na wejściu do narodu, no to powiedzą, a teraz państwa narodowe, zobaczcie, okazały się nieskuteczne, zlikwidujmy państwa narodowe. Dzisiaj ONZ o tym mówi.
Na całym świecie według oficjalnych statystyk już 446 tysięcy osób ze 196 państw zaraziło się koronawirusem z chińskiego miasta Wuhan. Zmarło prawie 20 tysięcy osób, za wyleczone uznano 112 tysięcy. Koronawirusa stwierdzono m.in. u 71-letniego księcia Walii Karola. W oświadczeniu wydanym dzisiaj przez jego rezydencję napisano, że książę czuje się dobrze. Nie tylko najstarsi cierpią z powodu koronawirusa. W Panamie z powodu choroby wywołanej koronawirusem z Chin zmarła 13-latka. Panamskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało w poniedziałek o śmierci dwóch ofiar koronawirusa. Jedną z nich był 92-letni mężczyzna, a drugą 13-latka. Dziewczynka zmarła w niedzielę. W Panamie stwierdzono 443 zakażenia koronawirusem, zmarło 8 osób. W Wielkiej Brytanii z powodu koronawirusa zmarła 21-latka. Nie miała żadnych chorób współistniejących. Ciocia dziewczyny napisała na Facebooku: jesteśmy zdruzgotani ponad wszelkie pojęcie. Realia związane z tym wirusem dopiero rozwijają się na naszych oczach. Proszę, trzymajcie się rządowych wytycznych. Zróbcie swoje, chrońcie siebie i chrońcie innych. Wirus się nie rozprzestrzenia. Ludzie rozprzestrzeniają wirusa. W Wielkiej Brytanii stwierdzono ponad 8200 przypadków zakażeń koronawirusem, zmarły 433 osoby. Do amerykańskiej Izby Reprezentantów trafił projekt rezolucji, która potępi komunistyczne Chiny za ich postępowanie w kontekście epidemii koronawirusa z chińskiego miasta Wuhan. Kongresmeni w projekcie rezolucji powołali się na wyniki badań naukowców z Uniwersytetu w Southampton, według których nawet o 95% mniejsze byłyby skutki epidemii, gdyby Chiny podjęły odpowiednie działania 3 tygodnie wcześniej. W projekcie zapisano, że Izba Reprezentantów żąda, aby rząd chiński przyznał publicznie, że nie ma żadnych dowodów na to, że wirus pochodzi z miejsca innego niż Chiny, by wycofał się z oskarżenia armii amerykańskiej o przywiezienie wirusa do Chin, by zaprzestał prześladowania Ujgurów i innych mniejszości, a także by zakończył wszystkie programy pracy przymusowej. W projekcie zapisano także apel do Światowej Organizacji Zdrowia, by wycofała swoje wypowiedzi pochwalające działania komunistycznych Chin wobec epidemii. Obecnie autorzy projektu rezolucji szukają kongresmenów, którzy poprą jej uchwalenie. Nie wiadomo jeszcze, kiedy odbędzie się głosowanie nad nią. Amerykański senator Josh Hawley przedstawił projekt rezolucji wzywającej do międzynarodowego śledztwa w sprawie ukrywania przez Komunistyczną Partię Chin informacji o koronawirusie. Dokument wzywa Chiny do wypłacenia odszkodowania wszystkim narodom, które ucierpiały w wyniku pandemii. Senator Hawley powiedział: od samego początku Komunistyczna Partia Chin celowo kłamała światu o pochodzeniu tej pandemii. Komunistyczna Partia Chin była świadoma prawdy o wirusie już w grudniu, ale nakazała laboratoriom zniszczenie próbek i zmusiła lekarzy do milczenia. Czas na międzynarodowe dochodzenie w sprawie roli, jaką w powstaniu pandemii odegrało ukrywanie przez nich prawdy. Komunistyczna Partia Chin musi zostać pociągnięta do odpowiedzialności za to, że teraz cierpi świat. W Stanach Zjednoczonych stwierdzono 60 tysięcy zakażeń koronawirusem, zmarło 808 osób. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 13:00, a teraz zapraszam na dogrywkę Idź Pod Prąd.
Witam Państwa ponownie w telewizji Idź Pod Prąd. Okazuje się, że letnie Igrzyska Olimpijskie zostaną przełożone na lato 2021 roku. Z nami w studiu jest Marcelina Witek, polska oszczepniczka, mistrzyni uniwersjady, mistrzyni wielokrotna, mistrzyni Polski i wielokrotna rekordzistka Polski w rzucie oszczepem. Witamy Cię serdecznie.
Witam bardzo serdecznie.
Bardzo się cieszymy, że Ciebie widzimy i oczywiście w studiu ponownie szef telewizji Idź Pod Prąd, pastor Paweł Chojecki. Witam Cię serdecznie.
Witam Ciebie i Państwa i Ciebie bardzo serdecznie, Marcelina. Cieszę się, że wróciłaś szczęśliwie z tego zgrupowania.
Tak.
O tym zgrupowaniu też powiemy za chwilę. Na początku o informacji już oficjalnej premiery Japonii Shinzo Abe poinformował, że w rozmowie z szefem MKOL-u uzgodnili, że igrzyska w Tokio zostaną przełożone o około rok. Ma to być lato 2021 roku. Marcelina, Ty wybierałaś się na te igrzyska, które miały odbyć się w tym roku, przygotowywałaś się do nich, między innymi w Portugalii na obozie sportowym. Jak przyjęłaś te informacje o przełożeniu igrzysk?
Mówię, przygotowywałam się rzetelnie do tego sezonu, nie był on dla mnie łatwy. Przyjęłam to z pokorą tak naprawdę, bo patrząc na to, co się dzieje na świecie, nie można ryzykować i uważam, że to była bardzo dobra decyzja, rezygnując z igrzysk w tym roku i przekładając je na przyszły rok. Miejmy nadzieję, że do przyszłego roku wszystko się wyklaruje i będziemy mogli spokojnie wystartować i będę mogła uzyskać oczywiście kwalifikacje na igrzyska i móc reprezentować Polskę na Igrzyskach Olimpijskich w 2021.
Mamy również taką nadzieję, chociaż tak jak wiemy, prognozy są różne. Mówi się o kilku miesiącach, ale nawet mówi się o kilku latach rozprzestrzeniania się tej pandemii koronawirusa na świecie. Ale bądźmy dobrej myśli. Dzięki wsparciu Funduszu Sportowego Idź Pod Prąd byliście razem z trenerem, twoim tatą, którego również pozdrawiamy, z Mirosławem Witkiem na obozie sportowym, treningowym w Portugalii. Teraz jesteście na kwarantannie. Jak wam się żyje w izolacji, powiedz naszym widzom?
Nie, na początku nie było łatwo, ale trzeba po prostu się dostosować do reguł, jakie panują. I całe moje szczęście, że mam piłki lekarskie, kule, sztangę nawet taty, oszczepy, więc ja mogę ten trening cały czas wykonywać. Nie jest on może taki sam, jak byłby na obozie lub na ośrodkach sportowych, ale jest bardzo zbliżony i w żaden sposób nie wypadam z tego rytmu treningowego i cały czas podtrzymuję go, co świadczy później o tym, że jak już się troszeczkę coś wyklaruje w związku z pandemią, jaka panuje, może ruszy sezon startowy, może ruszy, może nie ruszy, ciężko to teraz powiedzieć, ale też moje ciało będzie już przygotowane do tego, by móc uzyskiwać jak najlepsze rezultaty i, no i to jest ważne. Na tą chwilę, tak jak powiedziałam, mam tą możliwość i całe szczęście, że zadbaliśmy o to, żeby mieć, mówię, piłki, kule i wykonuję ten trening tak, jak mogę najlepiej.
No tutaj rozmawiałem niedawno, czy rozmawialiśmy razem z Euniką, z drugą naszą sportsmenką, która przygotowuje się w sumie dalej na olimpiadę, z Danielą Cioczek-Georges, i ona ma trudniejszą sprawę, bo trenuje pływanie. No, pływania w mieszkaniu, w wannie nie potrenuje za bardzo. I też rozmawialiśmy chyba tydzień temu. Ja mówiłem, że na pewno ta olimpiada się nie odbędzie. Potwierdziły się te słowa. No, pływacy mają szczególnie ciężko. Jeden z olimpijczyków, medalista olimpijski z RPA, zachorował na koronawirusa. Wiemy, że mówi, że choć jestem w pełni sił, jestem wysportowany, wydolność jedna z większych w świecie, a tu jednak ten wirus, który początkowo miał tylko tam dotknąć jakichś takich mniej odpornych ludzi, czy prowadzących mniej zdrowy tryb życia, okazuje się, że też dotyka sportowców. Już kilku trenerów umarło, także cieszymy się bardzo i dzięki Bogu, że wyście wrócili żywo z tej Hiszpanii, która teraz praktycznie płonie.
Portugalii.
Z Portugalii, tak,
ale
to podobny obszar.
Jest sytuacja niebezpieczna. Ty mówiłeś o Cameronie van der Bergu, mistrzu olimpijskim z Londynu i z Rio de Janeiro. Rzeczywiście był taki pogląd, że koronawirus nie dotyka młodych, wysportowanych ludzi, którzy nie palą, ale niestety jest inaczej, on dotyka również tych, można powiedzieć, odpornych, i Berg mówi, że w tym momencie nie jest w stanie przejść jakiegoś niedługiego dystansu bez zadyszki. Marcelina, do ciebie pytanie. Nasi widzowie właśnie zastanawiają się, czy możesz trenować poza stadionem, na łące, pyta Magog, bo rozumiem, że stadiony do treningu są zamknięte.
Tak, wszystkie ośrodki sportowe, siłownie, hale lekkoatletyczne, wszystko jest na tą chwilę zamknięte. Na razie trenuję na podwórku ze względu na kwarantannę, jaką muszę odbyć 2 tygodnie po powrocie. Kończy się ona 31 marca. A co będzie dalej, to nie wiem. Mam nadzieję, że będzie taka możliwość, nie wiem, czy być może wejścia na stadion, gdzie nikogo nie ma, gdzie będę tylko ja i tata, żeby móc porzucać bezpiecznie. Jeśli nie, to za płotem mam też łąkę i mówię, to nie będą odległości, nie wiadomo jakie, ale już ten ruch będzie można w pełni wykonać. Zawsze jakoś muszę sobie poradzić i tym razem też sobie dam jakoś radę. Tylko na razie musi minąć mi kwarantanna, więc na razie czekam i robię wszystko na podwórku.
Że geny dziadka, tu zawsze wspominamy bardzo życzliwie twoją całą rodzinę, dziadka w szczególności pozdrawiamy, który miotał nie kulą, nie oszczepem, ale granatem, i widać, że ta nieustępliwość i zadziorność przeniosła się i na ciebie.
Bardzo się cieszę. No, ja się staram z całych sił i dążę do tego celu, który sobie gdzieś tam postawiłam i zawsze wysoko sobie go stawiam. No i bardzo, bardzo chcę, żeby wszystko szło tak jak sobie wymarzyłam i tak jak sobie marzę do tej pory i robię wszystko w tym kierunku, żeby móc usprawnić w pełni swoje ciało, pomimo kontuzji, która już została wyleczona, ale jednak drobne dolegliwości bólowe, blizn są, ale to też kwestia czasu, żeby to wszystko się uspokoiło i myślę, że nie będzie po niej już żadnego śladu.
Też rozmawialiśmy przed programem, że ty trochę przygotowałaś się do tego, że sportowcy nie będą mieli gdzie trenować, ponieważ masz sprzęt w domu, sprzęt do ćwiczeń, do treningu. Mówiłaś o rowerku stacjonarnym, który również tuż przed wyjazdem na obóz treningowy do Portugalii zakupiłaś. Jak byś mogła powiedzieć sportowcom i ogólnie Polakom, którzy chcą zachować dobrą formę fizyczną, jak mogą trenować w domu? Co najlepiej robić?
Ja przed wyjazdem do Portugalii, tak jak wspomniałaś, kupiłam rower stacjonarny, bo zauważyłam na obozie w Cetniewie, że bardzo wpływa na mnie pozytywnie jazda na rowerze, gdzie docent, który mnie operował, mówił o tym, ale nie miałam jeszcze takiej możliwości na co dzień jazdy na rowerze. Próbowałam gdzieś w terenie, ale jednak to nie było to. Kupując rower stacjonarny zauważyłam naprawdę dużą różnicę, jeśli chodzi o moje nogi, czyli ta rehabilitacja przebiega tak, jak powinna i nawet jest, uważam, bardzo, bardzo dobra ze względu na to, że te mięśnie, inne partie mięśniowe, bez bólu, mogę je wykonywać, mogę robić ten trening i naprawdę jest super. Jeśli chodzi o osoby, które są w blokach, wiadomo, każdy w różnym miejscu mieszka, no tyle jest możliwości, butelki z wodą, pakiety, jakieś, no nie wiem, pakiety z mąką, naprawdę są te obciążenia, mogą być przeróżne, to kwestia kreatywności. I gumy, myślę, że każdy posiada jakąś gumę i teraz no jest szał, jeśli chodzi o prowadzenie takich programów krótkich przez trenerów personalnych, przez sportowców właśnie i pokazują te ćwiczenia i być może każdemu z nas przydadzą się, bo ile można siedzieć w domu, no tak jest, ale no trzeba sobie z tym radzić i jeśli ktoś jest pasjonatem sportu, no to na pewno sobie poradzi. Myślę, że to jest tylko kwestia kreatywności. Ja sobie jakoś radzę, mam tu możliwość, że wychodzę na podwórko i mam tutaj sprzęty, ale jakbym ich nie miała, to myślę, byłyby to pakiety z wodą, butelki z wodą, pakiety z mąką, no każdy z nas to posiada i ten trening, czy gumy, i ten trening mógłby zostać wykonany.
A powiedz, ile powinien trwać taki trening i jak sobie radzisz z taką nudą? Bo rozumiem, że na stadionie no to różne można ćwiczenia, można pobiegać, można właśnie ćwiczyć rzucanie, jakieś tam takie ćwiczenia w parach i tak dalej. To jest trochę ciekawsze, a tak siedzieć i pedałować w tym domu, czy tam podnosić te butelki jakoś, no to skąd bierzesz motywację? No i mówię, jak długo tak dla takich ludzi jak ja na przykład taki trening powinien trwać?
No myślę, że ta aktywność, jeśli ktoś jest aktywny cały czas, to ona powinna gdzieś oscylować godzinka, półtorej godziny. Ja staram się, żeby mój trening trwał najmniej 2 godziny. Nawet staram się robić drugi trening, a ten drugi trening to jest jazda na rowerze, to jest gdzieś godzina. Jeśli jestem bardzo, bardzo zmęczona po tym pierwszym treningu, to zmniejszam do 45 minut, ale żeby właśnie jakoś sobie poradzić z tą nudą, staram się ćwiczyć swoją głowę, bo to jest też ważne, ale jeśli coś tam mi nie idzie i już jednak w tej głowie troszeczkę zaczynam za dużo myśleć, to odpalam sobie jakiś program i wtedy go oglądam i jadę i nawet nie myślę o tym, że jadę. To jest taki mój sposób, jakim ja sobie daję radę tutaj, jeśli chodzi o rower i o tą jazdę. Ale nie tylko rower. Od zawsze lubiłam taniec. To jest po prostu moje marzenie z dzieciństwa. Ale poszłam w sport i ten taniec gdzieś tam się rozmył. Ale ja sobie znalazłam zumby, wszystko jest dostępne w sieci i odpalam go na telewizorze czy na laptopie i tańczę z tymi osobami z ekranu tak naprawdę i ja się w tym spełniam, to jest jakaś forma treningu cardio i ja bardzo to lubię i na przykład dla mnie to jest no, bardzo dobry sposób na trening, na aktywność.
Rzeczywiście widzieliśmy Twój trening również taneczny. Zapraszamy widzów na Facebooka Marceliny Witek, oficjalny fanpage. Ja jeszcze właśnie chciałam, no, bardziej tak jak Ty zapytałeś, jak tu nie zwariować, jak tu się nie zanudzić, jak właśnie dbać też o tę psychikę, bo wiadomo, że dla sportowca nie tylko siła fizyczna jest ważna, ale właśnie siła psychiczna. Czy masz jakieś rady? I tu znów, nie tylko dla sportowców, ale dla tych, którzy muszą zostać w domu.
Znaczy, ja staram się dopasować do tego, co jest. Nie robię sobie żadnych ograniczeń, żadnych barier. Po prostu, no jest taka sytuacja i trzeba się do niej dostosować dla dobra nas wszystkich. I ja to przyjmuję i po prostu nie staram się robić sobie tak zwanego ciśnienia, że jest coś inaczej niż powinno być, ale oprócz tego, oprócz sportu, no mam też szkołę, no bo oczywiście jestem na pierwszym roku studiów, drugiego kierunku, no i to też wypełnia mój czas, wiadomo, to nie są zajęcia, na które muszę chodzić, tylko po prostu materiały otrzymuję i to jest taka forma mojej nauki, no ale zawsze coś jest. No i to jest ten czas, gdzie spędzam go z rodziną. Wiadomo, mama zawsze zostawała sama, nie było jej z nami na obozach, zawsze byłam z tatą, no a tutaj mamy ten czas właśnie dla siebie i to jest właśnie dla mnie bardzo cenne, gdzie możemy usiąść sobie, czy w ogródku, czy tam rodzice coś robią w ogrodzie, czy możemy razem coś zrobić, czy nawet pograć w karty wieczorem, czy obejrzeć serial, film, to naprawdę, no to jest ten czas, który jest dla mnie bardzo cenny ze względu na to, że mówię, mama zawsze zostaje w domu sama, jak my jesteśmy na tych obozach, a ta sytuacja teraz jest inna i to też mnie bardzo cieszy, że możemy być po prostu razem.
No to mama sobie chwali taką zmianę treningową. Serdeczne pozdrowienia dla mamy, którą też poznaliśmy, kilkakrotnieśmy się spotkali. Także cieszę się, że też i ona zaczyna no, mieć korzyść z tego treningu waszego, bo tak to zawsze, tak jak mówisz, była sama i tylko gdzieś mogła dzwonić, czy na chwilę was gdzieś widzieć przez media społecznościowe. Ale chciałem cię też zapytać, czy masz jakieś informacje, jak inni polscy sportowcy sobie radzą z tym czasem, co robią, jakie są nastroje, czy są jakoś podłamani, czy właśnie tak jak ty dalej szlifują formę.
Myślę, że a jeszcze tylko wspomnę o mamie, bo podczas treningu, jaki tutaj wykonuję, piłki lekarskie, czy nie wiem, wieloboje kularskie, to mama jest moim takim sparring partnerem, bo tata też bierze teraz kulę i rzuca ze mną, ale mama odrzuca mi piłki lekarskie, rzuca razem ze mną, więc ten czas jest też fajny i fajnie wypełniony. A jeśli chodzi o innych sportowców, no to jest ciężki czas, ale myślę, że każdy przyjmuje to i zgadza się z tą decyzją w 100% ze względu na niebezpieczeństwo, jakie związane byłoby z odbyciem się igrzysk i po prostu niektórzy pewnie odpoczywają, niektórzy próbują. Nie no, myślę, że wszyscy próbujemy jakoś ten trening podtrzymywać na różne sposoby, no bo nie każdy ma takie warunki, ale każdy coś robi. Tak myślę, że każdy coś robi i próbuje w jakiś sposób poradzić sobie przez te pierwsze 2 tygodnie, jakie musimy spędzić w domu, no bo później no to już indywidualna sprawa, to już nie wiem, jak to się rozstrzygnie u innych sportowców i u mnie też nie wiem, ze względu na to, że nie wiem, kiedy zostaną otwarte ośrodki i siłownie i możliwość i z ich korzystania. Tego jeszcze nie wiem, ale mam nadzieję, że już niedługo coś więcej będziemy wiedzieć na ten temat.
Bardzo serdecznie Ci dziękujemy, Marcelina, że byłaś z nami i za te optymistyczne słowa otuchy dla wszystkich Polaków i dla sportowców, dla których ten czas rzeczywiście jest no bardzo nietypowy, ale tak jak mówiłaś, decyzja MKOL-u, decyzja premiera Japonii jest jak najbardziej słuszna. Pozdrawiamy cały Witek Team. Widzieliśmy właśnie, jak razem trenujecie całą rodziną. Jesteście też dla nas zachętą, żeby o tą formę fizyczną dbać, bo jak wiemy, również to no, zwiększa odporność na wirusa. Nie ma oczywiście 100% pewności. Mówiliśmy o Bergu, ale trzeba sobie jakoś radzić. Dziękujemy Ci
też
serdecznie.
Też są przecież inne choroby, czy dolegliwości, dokładnie, tak zwane cywilizacyjne, także ten ruch to nie tylko koronawirus, ale i ogólna kondycja. Ja jeszcze tylko na koniec powiem Tobie i tacie, że widzowie Idź Pod Prąd, tu pozwolę sobie w Waszym imieniu, nasi kochani widzowie, powiedzieć, dalej Ciebie wspieramy, jeśli będziesz w potrzebie, to zawsze możesz liczyć na naszą pomoc, tak jak dotychczas.
Bardzo wam wszystkim, naprawdę, i Państwu, i Wam, kochani, naprawdę dziękuję za to, że, no, że jesteście ze mną i zawsze mogę na Was liczyć. I to jest właśnie to, gdzie zawsze marzyłam, o tej wolnej głowie i spokojnej głowie, a teraz to dostałam, już nie teraz, jako teraz, tylko już od dawna jesteście ze mną i wspieracie i na dobre, i na złe. I to jest naprawdę dla mnie bardzo, bardzo ważne i jeszcze raz bardzo serdecznie Wam dziękuję za to, że jesteście po prostu.
Dziękuję, Marcelina. Była z nami polska oszczepniczka, mistrzyni uniwersjady, wielokrotna mistrzyni Polski, wielokrotna rekordzistka Polski w rzucie oszczepem dla Państwa, komentowała decyzję o przełożeniu Igrzysk Olimpijskich na 2021 rok. Dziękujemy serdecznie, a teraz przechodzimy do kolejnych Waszych pytań i komentarzy. Józef Midor, to nie komuna, wirus nas wykończy, to kwarantanna nas wykończy. Wydamy ostatnie oszczędności, za wyjście z domu dowala taki mandat, że się nie wypłacisz. No, co byś odpowiedział na takie pytanie, że to nie koronawirus nas wykończy, ale kwarantanna właśnie nas wykończy?
Brak przygotowania, bo my uprzedzaliśmy, jak to będzie wyglądało. Można było zobaczyć, jaki zamęt, to szczególnie w okolicach Wuhan, ale też i pewnie w innych prowincjach, choć dane są utajnione, dziennikarze zagraniczni są wyrzucani z Chin, stąd niewiele na pewno wiemy, jak straszna jest skala tragedii w Chinach, ale już z Włoch, no to mieliśmy praktycznie na bieżąco wszelkie informacje i można się było przygotować. Także teraz rzeczywiście, i tu się zgadzam, że władza może sięgać po jakieś takie nerwowe ruchy jakiegoś nadmiernego karania, ograniczania wolności, jakieś takie. Jeszcze miesiąc temu towarzysz Morawiecki czy towarzysz Dworczyk wyśmiewali się z takiego naszego nawoływania do przygotowań, do odcięcia Polski od kierunku chińskiego, czy włoskiego, czy niemieckiego, przywrócenia kontroli na granicach. To wszystko dwa miesiące temu mówiliśmy w telewizji Idź Pod Prąd, a oni teraz, żeby tak przypodobać się Polakom i tym, którzy no, może zaczynają wątpić w tą nieomylność prezesa i jego przygotowanie państwa na wszelkie możliwe okoliczności, przecież do dzisiaj jeszcze ta taka kłamliwa propaganda z mediów, z TVPiS i z różnych innych idzie, że tu Polska jest wspaniale przygotowana, że najlepiej na tle innych krajów i tak dalej, a rzeczywistość strasznie trzeszczy, także oni, chcąc przypodobać się temu swojemu pisowskiemu żelaznemu elektoratowi, mogą, jak to się mówi, potrząsać szabelką. To jest absolutnie naganne działanie rządu. To jest jak gdyby próba maskowania swojej nieporadności, czy nawet agenturalności, to mówiliśmy o tym o 13, że na pewno część środowisk PiS-u na twardo realizuje linię chińską komunistów w podboju świata, zarówno w tym gospodarczym kontynuowaniu kolonizacji chińskiej przez nowy jedwabny szlak, jak także w sferze politycznej i informacyjnej. Tu ogromna hańba prezydenta Dudy, który wychwala chińskich komunistów jeszcze dzisiaj. Także oni będą próbowali to zamaskować. Absolutnie nie powinniśmy się na to godzić. Trzeba było w styczniu zacząć ostrzegać Polaków, tak jak myśmy to robili. Słuchajcie, coś złego się zbliża. Przecież połowa lekarzy wyjechała do Włoch na narty. czy do Austrii, gdzie wręcz celowo wiemy, że już niektóre kurorty austriackie wiedziały, że zarażają koronawirusem, ale ze względu na pieniądze od turystów przyjmowały dalej turystów i dzisiaj tam najwięcej zakażonych zdaje się w Norwegii, w Finlandii czy Szwecji, już nie pamiętam, ale na pewno Norwedzy, zdaje się Duńczycy też no, pisali takie monity do rządu austriackiego, że wiedzieliście, że te kurorty zarażają, że tam już jest wirus, a dalej przyjmowaliście turystów, samoloty lądowały i tak dalej i no wywoziły zarażonych. Wywoziły zarażonych.
W Hiszpanii, socjalistyczny rząd Hiszpanii promował manifestację feministek 8 marca, wiedząc, że między innymi w Madrycie jest ponad 1000 zakażonych koronawirusem. Ten marsz poprowadziła minister do spraw równouprawnienia, która okazała się zarażona koronawirusem. 4 dni później wynik pozytywny. Także widać, że to były... No, nie politycy? Można powiedzieć, że to była głupota.
Nie, to była celowa, z premedytacją działalność...
Bo wszyscy ludzie nie są głupi w tych rządach.
W chińskim komunistycznym ludobójstwie. Czyli to pokazuje macki komunistów i globalistów w całym świecie. Także głupota naszych władz, no to już wielokrotnieśmy o niej mówili. Teraz pytanie, co robić? Nie trzeba oczywiście się godzić na odbieranie nam praw obywatelskich, ale trzeba się samemu ograniczyć, tak jak zdyscyplinowany naród tajwański zrobił i rzeczywiście praktycznie zatrzymał rozwój pandemii na Tajwanie.
I nie ma tak strasznych skutków gospodarczych na Tajwanie. Ale
Tajwan kwitnie. Tajwan gospodarczo kwitnie, zaczyna eksportować jeszcze więcej niż przed epidemią, właśnie dlatego, że zastosował bardzo restrykcyjne środki na początku. I druga sprawa. Miał dziennikarzy, a nie funkcjonariuszy partyjnych. To właśnie media pisowskie najbardziej okłamywały ludzi w styczniu i jeszcze w lutym. Do końca lutego, praktycznie dopiero gdzieś w połowie marca, czy gdzieś wtedy zaczęła się zmieniać narracja. Kiedy my od 2 miesięcy biliśmy na alarm, to oni albo celowo nie przekazywali naszych apeli, czyli okłamywali Polaków, izolując Idź Pod Prąd, które mówiło prawdę w tym czasie, albo nawet potrafili drwić już pod koniec w lutym, ostatnie dni lutego, kiedy już oficjalną taką partyjną odezwę wystosowaliśmy do wszystkich dziennikarzy, do całego narodu, myśląc, że no może jak dostaną już nie tylko program, ale oficjalne stanowisko partii, to przynajmniej któryś się zająknie. Dokładnie jedna kobieta w Polsce się zająknęła.
Pani redaktor Michniewicz z Radiowej Trójki zapytała ministra Dworczyka, szefa kancelarii premiera Morawieckiego, o apel ruchu 11 listopada, o przygotowaniu się do możliwej epidemii, a minister Dworczyk powiedział, że to jest apel kuriozalny. No później po kilku dniach mówił, że jednak zapasy trzeba robić, ale niewielkie. No teraz to mówi, że już nikt nie spodziewał się takiej, pandemii na świecie, chociaż przecież został z takim właśnie spodziewaniem się skonfrontowany. Odpowiadając
ja jeszcze się
tym
nie
właśnie...
bał tej kwarantanny, bo tu rzekomo gospodarka stanie. Nie, właśnie zamrażając na jakiś czas gospodarkę, życie społeczne, można powiedzieć, możemy otrzeźwieć. Polacy mogą otrzeźwieć i to jest ważniejsze niż kontynuowanie pracy w fabrykach czy coś takiego. Nie? To jest dominacja. Co robią Amerykanie, to jest amerykańska sprawa. My jesteśmy Polakami i mamy obowiązki polskie i o tych mamy mówić. I teraz chcę powiedzieć o ozdrowieniu, bo ozdrowienie społeczeństwa amerykańskiego, jeśli chodzi o kierunek chiński, nastąpiło. A otumanianie przez rząd PiS-u prezydenta Dudę Polaków na kierunku chińskim trwa nadal. Także zamrożenie działalności, można powiedzieć, gospodarczej wręcz może przynieść błogosławione skutki dla Polski. Bo właśnie trzeba zatrzymać import z Chin. To da impuls polskim przedsiębiorcom do wytworzenia swoich rodzimych produktów.
I to już się dzieje z respiratorami.
Dokładnie
zauważcie,
tak.
Zauważcie, drodzy Państwo, że to ta epidemia przyspieszyła produkcję respiratorów polskich i rzeczywiście stało się to
Zobaczcie,
w mgnieniu oka, można powiedzieć.
Eksplozja polskiej myśli technicznej. Tutaj z Krosna nasi fachowcy
opracowali za 200 zł respirator, a chińscy mordercy sprzedają po 17 tysięcy dolców. Po 17 tysięcy dolców głupim Włochom sprzedają, a tamci dziękują im na kolanach. Głupi rząd włoski komunistyczny dziękuje chińskim i obiecuje im, że będą mieć preferencje we wszystkich inwestycjach i jeszcze więcej. Szlak by was jedwabny trafił, będzie do Włochów szło. No to jest postawa komunistycznej agentury, która normalnie rządzi we Włoszech teraz. A polscy naukowcy za 200 zł już zrobili respirator. Ale oczywiście, no rząd mówi, że atestów nie ma. No to wiecie, gdzie trzeba mieć atesty.
Taki argument, który niestety pojawia się wśród widzów Idź Pod Prąd, że kwarantanna nas bardziej wykończy niż koronawirus, jest o tyle nieprawdziwy, że spójrzmy na Tajwan. No, Tajwan jak tylko dowiedział się, że Chiny coś przebąkują o tym, że mają jakiś nowy wirus, chociaż i tak 2 miesiące z tym zwlekały, wiedział, że komuniści chińscy kłamią i zastosował takie środki, żeby się przed tym wirusem uchronić. Zamknięcie granic i restrykcyjne kary właśnie za łamanie kwarantanny, za niebezpieczne zachowania, a przede wszystkim, tak jak powiedziałeś,
presja społeczna, presja dziennikarska.
Informowanie całego społeczeństwa, zarówno przez rząd, jak i media, że to jest niebezpieczna epidemia i że trzeba się przed nią bardzo ostro obronić, bo inaczej rzeczywiście nasza gospodarka się zawali. No i produkowanie swoich maseczek, a nie sprowadzanie maseczek z Chin, a na pewno nie wysyłanie maseczek komunistycznym Chinom, jak u nas na przykład w Polsce zrobiono, wysłano komunistycznym Chinom
jeszcze
maseczki.
Jeszcze w lutym zdaje się to zrobiono.
A później okazało się, że tych maseczek nie ma dla polskich pielęgniarek i polskich lekarzy. Ale pytanie o Donalda Trumpa, ponieważ Donald Trump dzisiaj mówi, że kończymy kwarantannę, ponieważ niestety ona nas wykończy, a trzeba powrócić do gospodarki. Jeżeli nie powrócimy do rozbuchania gospodarki, to kraj upadnie. Jak odpowiesz Donaldowi Trumpowi?
To nie jest, że tak powiem, moja działka rządzić Ameryką. Przynajmniej na razie. No, nikt mnie nie powołał jeszcze na prezydenta Ameryki. Polski zresztą jeszcze też nie. Ale no wszystko przed nami.
Donald Trump pomylił się na początku epidemii.
Właśnie na to chciałem zwrócić uwagę. Niestety Donald Trump zmienia narrację. Najpierw to była lekka grypka, trypka. Potem nagle strach. A teraz mówi, że jednak gospodarka ważniejsza, nie? Myślę, że no, on obawia się bardzo poważnie scenariusza wyborczego, że Amerykanie nie będą chcieli go wybrać na drugą kadencję, kiedy stanie gospodarka. I on walczy o reelekcję w tym momencie, nie? Dlatego ja bym go nie słuchał. Wystarczy poczekać jeszcze parę dni i zobaczymy, jak się rozwinie sytuacja, szczególnie w tych lewackich obszarach, bo trzeba przypomnieć, że część lewaków w Stanach Zjednoczonych, część demokratów bardzo ostro sprzeciwia się właśnie pakietom walki z koronawirusem. Właśnie w niższej izbie, gdzie lewacy, czyli demokraci, mają większość, tam ten pakiet pomocowy, chodziło o to, żeby nie zbankrutowały firmy, żeby ludzie mieli pieniądze, tam chodziło o takie nawet jednorazowe zapomogi, zdaje się w skali $1000 i tak dalej. Blokują to demokraci, próbując wepchnąć tam jakieś swoje kucypały lewicowe, typu no ile tam w przedsiębiorstwie jest homoseksualistów, ile jest kobiet, ile tam Indian z takiego plemienia i chcą wprowadzić jeszcze tak zwaną płacę minimalną, czyli jakieś tam swoje te idee komunistyczne chcą wprowadzić, a blokują możliwość pomocy gospodarce, nie? Także Ameryka ma inną specyfikę. My chuchajmy na to, by rzeczywiście wygonić chińską dominację gospodarczą z Polski. To jest, jeśli chodzi o gospodarkę, nadrzędny cel Polski. Przegonić z Polski chińskie badziewie i wrócić do polskiej produkcji.
Zamknąć granice, nie przyjmować ludzi właśnie ani z Chin, ani z tych obszarów zakażonych. Mamy komentarz w tym duchu Bogustochel i tu należy zadać sobie pytanie, kto korzysta na tej epidemii?
No oczywiste jest, że cele globalistyczne są zrealizowane tutaj przez ten atak bronią biologiczną. Ale myślę, że właśnie elita amerykańska, bo tu wielu ludzi, to zdaje się pan Prager, Jerry Falwell, szef Liberty University i prawdopodobnie wielu innych prawicowych czy chrześcijańskich doradców Trumpa, mówili mu taką narrację, że to jest mistyfikacja, że żadnego ataku biologicznego nie ma. Tak naprawdę koronawirus jest groźny, tak. To jest tak jak uszczypnięcie komara w dupę, nie? To taką mniej więcej narrację sprzedawali. Myślę, że w swojej no jakiejś głupocie, nie? Bo zobaczcie, że w 1939 roku dokładnie taki sam trik zastosowali Rosjanie. Mówili nam tak, za pomocą swojej agentury w Polsce. Rosja na pewno was nie zaatakuje, bo jest słaba, bo Stalin, zresztą wszystko jedno, zrobił czystki w armii. Armia rosyjska jest niezdolna do prowadzenia wojny. Jaka była prawda? W ciągu paru miesięcy Rosja przeprowadziła dwie wojny. Zaatakowała i podbiła pół Polski i rozpoczęła wojnę w parę miesięcy później z Finlandią. Czyli zobaczcie, jaka była kłamstwo narracji komunistycznej w agenturze wokół najwyższych władz polskich było takie, że Rosja jest słaba i nie jest w stanie zaatakować. I polski wywiad mówił, kolejne dywizje są podciągane pod naszą granicę wschodnią. Oni zaatakują. A agentura w tym czasie mówiła, nie, na pewno nie zaatakują, bo są słabi. Czyli osłabiała stan morale i stan przygotowania Polski, że tak powiem, z drugiego kierunku, wyśmiewając Rosję i zagrożenie rosyjskie. Wszystko było, sprawdzam, 17 września. Gdyby polski rząd wiedział jasno o przygotowaniach rosyjskich, rozpocząłby rokowania z Hitlerem. Nie rozpoczęłaby się II wojna światowa od Polski, tak jak przestrzegał marszałek Piłsudski. Słuchajcie, nie wchodźcie piersi do wojny. Wejdźcie na końcu. Taki był plan marszałka. Niestety nie dożył. Polska weszła pierwsza do wojny, została zaatakowana i zmiażdżona z dwóch stron. I teraz dokładnie ten sam manewr wykorzystują chińscy komuniści. Wysłali na świat celowo śmiercionośną broń. A spora część nawet prawicy konserwatywnej mówi, to w ogóle nie śmiercionośne. To nikogo nie zabija, to zwykła grypka. To jest naprawdę diabelski spisek i niewielu się połapało w tym. A kiedy się połapią, będzie już za późno.
Będzie już za późno. Paweł Green pisze, segregacja pacjentów to jest przerażające, traktują ludzi jak odpady. No tutaj nie do końca się można z panem zgodzić. Chodzi o Hiszpanię. Tam,
a we tak Włoszech
jak,
było to samo.
Tak jak we Włoszech już lekarze muszą w cudzysłowie segregować pacjentów na tych, którzy rokują i na tych, którzy nie rokują. Dlaczego? Właśnie dlatego, że tam nie było izolacji, nie było kwarantanny, tam były masowe demonstracje, tam były imprezy,
karnawał.
Tam było balowanie i nie było przestrzegania ludzi, żeby siedzieli w domu, dlatego ta epidemia takie straszne żniwo teraz zbiera, jak i we Włoszech, tak i w Hiszpanii, o tym dzisiaj rozmawialiśmy o 13:00, polecamy ten program państwu serdecznie. Debranik, czemu
ale
o temacie
mogę
korona...
o tych lekarzach, proszę bardzo. Tu oczywiście absolutnie nie mamy żadnego słowa krytyki do lekarzy, którzy będą stali, czy stoją już jak w Hiszpanii, czy we Włoszech przed dramatycznym wyborem. Mają jeden respirator, a mają trzech chorych. To nie muszą dokonać wyboru.
Już...
Niekiedy chorzy ułatwiają, na przykład jeden z księży włoskich, i tu wielka chwała dla tego człowieka, 71-letni ksiądz katolicki, kiedy miał trudności z oddychaniem, chciano mu dać respirator, wiecie, ksiądz katolicki, kraj katolicki, to chciano mu dać pierwszeństwo. On powiedział nie, dajcie to komuś młodszemu. I zmarł. Także to nie jest wina lekarzy. Przyjdzie tylu chorych, że nie dadzą rady. To jest wina państwa, to jest wina rządu, to jest wina prezydenta, że nie przygotowali swojego państwa na atak. Tak jak w 1939 dokładnie.
72-letni włoski ksiądz Giuseppe Berardelli. Rzeczywiście heroiczna postawa.
Już zdaje się 50 duchownych włoskich, no to jest sprzed kilku dni, być może dzisiaj jest 70, nie? W polskich księży katolickich już 2 zmarło, a zarażonych jest dużo więcej, 5 dominikanów w Rzeszowie już jest potwierdzone, a cały zakon jest w kwarantannie. Zobaczcie, jak taki jełop biskup Dzięga jeszcze mówił, że chodźcie na mszę, jakiś ksiądz Kneblowski, czy jakoś, czy Kneblewski, nie znam tego nazwiska, jakiś wariaci jacyś, szaleńcy, ale po stronie protestanckiej wśród zielonoświątkowców też pojawili się takie zryte berety, że ja nie myślałem, że w towarzystwie protestanckim takich jełopów się znajdzie, którzy właśnie wręcz całowali się na nabożeństwach swoich zielonoświątkowych, mówiąc, że Duch Święty tu przegania koronawirusa i tak dalej. Katolicy już wiedzą, jak kłamliwe były słowa tych księży i biskupów, którzy mówili, nie bójcie się koronawirusa, chodźcie na nabożeństwa. Chełmszczyzna chora przez księdza. Teraz dominikanie apelują, ludzie, kto był na mszy, to się teraz zgłaszajcie na kwarantannę, bo nie wiemy, czyśmy was wszystkich nie zarażali w Kołobrzegu i Koszalinie, w tej diecezji, te same komunikaty, a tego będzie jeszcze więcej.
Zimne, trzeba powiedzieć wprost. Komuniści chińscy wypowiedzieli wolnemu światu wojnę, a polski prezydent stanął po ich stronie.
Tak
hańba,
jest.
Zdrada mości panowie.
Zdrada mości panowie. Odpowiedzią wolnego świata jest determinacja do zniszczenia komunizmu chińskiego. Nie ma innej drogi na ocalenie planety. Zniszczyć komunizm chiński i przywrócić, tak jak mówi Biblia, znowu właściwą rangę państw narodowych. Koniec z wszelkimi uniami, naftami i przeróżnymi innymi lewackimi, globalistycznymi pomysłami. Bóg każdemu narodowi dał granice i odpowiedzialność każdego narodu strzec tych granic. Już nawet lewacy francuscy mówią, zaraz, bez granic nie mamy suwerenności. No to Kościół Nowego Przymierza w oficjalnym oświadczeniu jako jedyny kościół w Polsce napisał to 20 lat temu, w 2003 roku.
Francja zamyka granice. Rzeczywiście, no, można powiedzieć, że niektórzy idą po rozum do głowy, ale tak jak mówiliśmy, jest to dużo, dużo za późno. Mogliśmy pójść...
Idą po rozum do głowy, a tam pusto. Bo to trzeba było wcześniej prawdą napełnić swoją głowę, to wtedy jakiś rozum by się tam znalazł.
Podpisz petycję do prezydenta Donalda Trumpa o pociągnięcie chińskiego rządu do odpowiedzialności za koronawirusa. Podpisało ją już ponad 28 tysięcy ludzi z całego świata. Prosimy was bardzo, żebyście wysyłali tę petycję na stronie Białego Domu swoim znajomym z całego świata. W języku angielskim jest dostępna, można ją podpisać już teraz. Znajdziecie link na czacie i w opisie tego programu, żeby wasz głos był ważny. Musicie potwierdzić go na swojej skrzynce mailowej. Mamy czas do 15 kwietnia, żeby uzyskać 100 tysięcy podpisów. Wtedy ta petycja trafi na biurko Donalda Trumpa i mamy nadzieję, że on się odniesie, a nie tylko odniesie, bo to jest jego obowiązek, taka jest
procedura
na tej stronie Białego Domu, ale że rzeczywiście zobaczy, że takie ostre kroki, odpowiednie kroki...
Sprawiedliwe. Sprawiedliwość nie jest ostra. Sprawiedliwość jest sprawiedliwa.
Potrzebne, bo to społeczność międzynarodowa, oddolna, obywatelska właśnie go o to prosi, żeby w tej sprawie zainterweniował. Czemu o temacie koronawirusa w Rosji cisza? Pyta Debranik.
No właśnie, nie cisza. No dzisiaj proszę sobie sprawdzić. Media donoszą, że alarmistyczne tony pochodzą od burmistrza, prezydenta miasta Moskwy, że już ilość zakażonych praktycznie grozi destabilizacją całego systemu. To już mer Moskwy pisze do Putina. To można już dzisiaj przeczytać także, szczególnie w tym największym mieście rosyjskim. Tam takie troszkę liberalne obyczaje, takie sobie robienie podśmiechujek i jajek z tego, co się dzieje, spowodowało, że Moskwa płonie.
Rzeczywiście, jak patrzymy na oficjalne statystyki koronawirusa w Rosji, 658 przypadków i jeden przypadek śmiertelny. Ale wiedzą Państwo, jak to jest z komunistami, że nie wolno im wierzyć, tak samo chińskim, jak i rosyjskim. Bardzo dużo przypadków w Moskwie i tam też są budowane polowe szpitale. Wiem, bo rozmawiałam z osobą właśnie z tamtych terenów i rzeczywiście no, tego się nie mówi oficjalnie, bo przecież dziennikarze w Rosji są zabijani za mówienie prawdy za Władimira Putina, nie tylko za Władimira Putina. I no, trudno się dziwić, że rzeczywiście tych prawdziwych oficjalnych informacji stamtąd nie ma.
Tu ważny głos jest człowieka, który chyba najlepiej wie, jak jest w Rosji, ma też swoje służby specjalne odziedziczone po komunizmie, czyli dość dobrze poinformowane, z jakąś tam rozbudowaną agenturą. Prezydent Białorusi powiedział, i to chyba ponad tydzień temu, że Rosja płonie z powodu epidemii koronawirusa i wysłał wojsko na granicę z Rosją, bo obawia się też, żeby w tym całym chaosie, który koronawirus spowoduje we wszystkich państwach, żeby Rosja nie połknęła Białorusi. W podobnym tonie wypowiedział się przedstawiciel armii amerykańskiej, który ostrzegał, że choć Stany Zjednoczone na razie przynajmniej nie są zagrożone, on przewiduje, że do lipca potrwa ta epidemia, to zakłada, że część państw NATO w Europie zapadnie się, załamie się właśnie w zderzeniu z tą plagą koronawirusa, że po pierwsze nie zabezpieczą się odpowiednio, a potem
tych, którzy lubią...
Spoilerujesz, widzę.
A? Zachęcam, 19 ran i porozmawiamy o tej niespodziance, o której mówiliśmy już kilka dni, niesamowita
Troszeczkę
sprawa.
Odłożyłem ją w czasie, ale
niesamowita sprawa, wielka niespodzianka, to już jutro o godzinie 13, jeśli Bóg da. A ja dziękuję Ci serdecznie, ze mną był szef telewizji Idź Pod Prąd, pastor Paweł Chojecki.
Również Tobie dziękuję, Bogu, a przede wszystkim i tu naszym kochanym widzom, którzy są z nami każdego dnia. Tak obawiałem się, co będzie, kiedy no wszyscy, że tak powiem, w obawie tam, czy ruszą, żeby się przygotowywać, zakupy, czy będą w domach i będą tam tylko nasłuchiwali takich wieści. Czy rzeczywiście telewizja Idź Pod Prąd będzie...
Wśród łagodnych chwal zieleni zapamiętała praca, stawiam łódź na suchej ziemi. Przekwitnącym chłop po barki proci w życie. Ja pracując w dzień i w nocy mam już burty i pożycie. Budujcie arkę przed potopem, bo bądźcie na to swych wszystkich sił. Budujcie arkę przed potopem, choćby tłum z waszej pracy. Ocalić trzeba co najdroższe, a przecież tyle już tego jest. Budujcie arkę przed potopem, odrzućcie dziś każdy zbędny gest. Muszę taką łódź zbudować, by w niej całe życie zmieścić. Nikt nie wierzy w Boże słowa, wszyscy mają ważne wieści. Ktoś się o majątek kłóci, albo łatwy węszy żer. Zanim się ze snu obudzi, będę miał już maszt i ster. Budujcie arkę przed potopem, niech was nie bawi głupców chór. Budujcie arkę przed potopem, słychać już grzmot burzowych chmur. Zostawcie kłótnie swe robotem, wiarę wezwaniu dajcie raz. Budujcie arkę przed potopem, zanim w końcu pochłonie was. się z tą łodzią, której może się z potopem mierzyć. Całowej zburzowej chmury musisz tylko w to uwierzyć. Lecz ulewie grzmot za grzmotem i za późno krzyk na krugę, i za późno usta z błotem wypluwają poprzez drugę.